Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nasz program rozpoczniemy od informacji o kolejnym koncercie dla Benedykta XVI na jubileusz kapłaństwa. Następnie nadamy rozmowę Piotra Rabciaka z Meszugę, autorem dwóch książek poświęconych alkoholizmowi. Na koniec zaś ksiądz Edward Czaja przypomni nam o źródłach cierpień i trudności w naszym życiu. Na wtorkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Utwory Jana Sebastiana Bacha, a dokładniej koncert na skrzypce i obój oraz szakon, to muzyczny prezent dla Benedykta XVI i jego brata, księdza Georga Ratzingera, z okazji 60. rocznicy święceń kapłańskich. Rocznica minęła już ponad miesiąc temu, jednak sam koncert zaplanowano dopiero na dziś wieczór w Castel Gandolfo. Było to wydarzenie bardzo kameralne. Wykonawcy to dwoje solistów oraz ensemble New Seasons, złożony z 6 muzyków światowej sławy pod kierunkiem niemieckiego oboisty Albrechta Mayera. On też zaproponował dzisiejszy repertuar. Uzasadniając wybór Bacha, podkreślił, że jest to geniusz muzyczny o niezrównanym bogactwie. Jego utwory są dostępne dla wszystkich, zaznaczył. Na mnie zaś osobiście, ponieważ jestem człowiekiem wierzącym, wielkie wrażenie robi religijny aspekt jego muzyki. Główną ideą kantat Bacha jest bowiem zawsze wychwalanie Boga, stwierdził Albrecht Mayer, który przygotował dzisiejszy koncert dla papieża.
W alkoholu zakochałem się, będąc mężczyzną 30-letnim. Nie była to więc miłość od pierwszego wejrzenia. Podczas wesela w Kani Galilejskiej Jezus zamienił wodę w wino. Ja byłem lepszym magikiem. Całymi latami z morderczą skutecznością tysiące razy zamieniałem w alkohol prawie wszystko. Bo przecież nie tylko dobra tak przyziemne jak pieniądze, firmy czy stanowiska, ale także szacunek, godność, zaufanie, a nawet miłość dziecka i własne sumienie. Cudotwórcą przestałem być 15 stycznia 1999 roku. Tak mówi o sobie Meszugę, autor książek Alkoholik i 12 kroków od dna, z którym rozmawia Piotr Rabciak.
Meszugę, autor dwóch książek, 12 kroków od dna i Alkoholik. Obie te publikacje trafiają właśnie na rynek. Dlaczego akurat w jednym czasie?
12 kroków od dna to dopełnienie Alkoholika, jakby jego logiczna kontynuacja. Czytelnik oczywiście nie musi sięgnąć po obie te książki jednocześnie. Ostatecznie indywidualne potrzeby bywają różne. Natomiast to ja czułem się zobowiązany, aby taką możliwość stworzyć. Na szczęście wydawca też to rozumiał. Jednym zdaniem o książkach. W Alkoholiku opowiadam o tym, jak się popsuło, w 12 krokach od dna o tym, jak naprawiałem. W Alkoholiku opowiadam o swoim życiu. To taki dość szczególny rodzaj autobiografii. Historia o tym, jak zostałem alkoholikiem. Natomiast w 12 krokach od dna zawiera się już opis konkretnych rozwiązań, przetestowanych na sobie, sprawdzonych, wypróbowanych, zastosowanych w praktyce, sposobach i metodach. Tutaj głównie chodzi o 12 kroków i 12 tradycji, czyli tak zwany program powrotu do zdrowia anonimowych alkoholików.
Obie książki oparte są na własnych przeżyciach, na własnych doświadczeniach. Dlaczego zdecydował się pan podzielić tymi przeżyciami, tymi doświadczeniami z czytelnikami?
Z kilku różnych powodów. Po pierwsze, w środowisku anonimowych alkoholików można usłyszeć takie powiedzenie: jeżeli trzeźwość nie rodzi trzeźwości, to albo jej nie było, albo uschła jak drzewo pozbawione życiodajnych soków. Jeżeli z mojej trzeźwości nie jest w stanie skorzystać nikt inny, jeżeli służy ona tylko i wyłącznie mnie, to jest to taka trochę teoretyczna, bezwartościowa trzeźwość. Po drugie, spłacam dług. Podczas drogi powrotnej z piekła uzależnienia pomagało mi i nadal pomaga całe mnóstwo osób. Tego się nie da po prostu zrobić samemu. Tego, co dostałem od nich często zupełnie bezinteresownie, teraz po prostu przekazuję dalej. Po trzecie, podobno w naszym kraju, tak mówią statystyki medyczne, jest 900 tysięcy alkoholików. Wydaje mi się, że to jest dosyć mocno zaniżona liczba, ale niech będzie, nie będę się w tym momencie o to sprzeczał. Alkoholicy mają rodziców, siostry, braci, żony, kochanki, mężów, dzieci, przyjaciół, szefów, podwładnych, współpracowników i tak dalej. A więc te 900 tysięcy można spokojnie pomnożyć przez 5 lub 6. Mamy więc około 5 milionów osób, które w mniejszym lub większym stopniu, pośrednio czy bezpośrednio, są ofiarami choroby alkoholowej. Cierpią z powodu alkoholizmu własnego bądź kogoś w otoczeniu. 5 milionów to jest dosyć przerażająca liczba. Takie państwa jak Finlandia, Irlandia czy Norwegia mają mniej obywateli. Może wreszcie czas przestać udawać, że jest to taki marginalny problem kilku meneli pijących denaturat za śmietnikiem. No i przestać się łudzić, że alkoholizm może dotknąć każdego, tylko nie mnie. Ja tutaj wymieniłem 3 powody, w sumie jest ich pewnie jeszcze więcej, ale wydaje mi się, że wszystkie mógłbym zamknąć w jednym zdaniu. To taki skrót myślowy, który zresztą mam nadzieję będzie tytułem mojej następnej książki. Brzmi on w ten sposób. Alkoholizm nie usprawiedliwia, alkoholizm zobowiązuje.
12 kroków od dna to książka chyba przeznaczona bardziej dla osób związanych ze środowiskiem anonimowych alkoholików. Czy to prawda, czy to też jest publikacja taka, którą spokojnie mogą przeczytać ludzie spoza tego środowiska?
12 kroków od dna, fakt, mówi o programie anonimowych alkoholików. Dlatego, że ja jestem alkoholikiem, dlatego, że to jest pierwszy na świecie 12-stopniowy program. Natomiast tych programów jest już w tej chwili mnóstwo, zbudowanych właśnie na bazie 12 kroków anonimowych alkoholików. Po niewielkich modyfikacjach mogą one być właśnie stosowane przy wszystkich innych uzależnieniach, a także w przypadku bezsilności wobec śmierci bliskiej osoby, w przypadku bezsilności wobec apodyktycznego szefa albo dominującej matki. Wszędzie, gdzie w życiu występuje bezsilność na taką skalę, że rodzi to cierpienie, można skorzystać z tego programu, tak jak powiedziałem, po odpowiednich jego modyfikacjach, czyli po podstawieniu, na przykład w punkcie pierwszym, jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, to jestem bezsilny wobec swojego nałogu nikotynowego.
Z kolei alkoholik to bardzo osobiste wyznanie, przedstawienie historii własnego życia. Nie miał pan pewnych oporów przed pokazaniem tej historii, tych swoich przeżyć, tych swoich doświadczeń innym osobom?
Tak, owszem. Zarówno obawy, jak i sporo skrępowania, wstydu może. Natomiast bardzo szybko zdałem sobie sprawę, że albo ja to będę robił uczciwie, szczerze i otwarcie, albo w ogóle, bo inaczej to nie ma sensu.
Cierpienie i momenty trudne w ludzkim życiu.
W opracowaniu księdza Edwarda Czai. Przed mikrofonem autor.
Spróbujmy więc raz jeszcze przyjrzeć się temu, co trudne w naszym życiu. Skąd bierze się to wszystko oraz jak my reagujemy na tego rodzaju wydarzenia, jakim jest cierpienie, to co trudne i przykre w naszym życiu. Krótko i prosto mówiąc, są 3 źródła cierpienia i trudności w naszym życiu. Pierwszym, takim najszerszym źródłem jest świat, w którym żyjemy. Dokonują się w nim różne wydarzenia, kataklizmy, zjawiska społeczne, które mają często wymiar negatywny dla człowieka. W tym świecie żyją inni ludzie, którzy zamiast czynić sobie ziemię poddaną, czynią sobie poddanym drugiego człowieka, którzy zamiast żyć obok człowieka, chcą być nad człowiekiem. Z tego wszystkiego rodzi się i cierpienie, i ból. Bywa, że drugi człowiek jest przyczyną cierpienia i to bardzo wielkiego. Być może trochę mniej wchodzi tutaj w grę cierpienie fizyczne, chociaż i ono też jest obecne. O wiele bardziej daje się we znaki w kontaktach z innymi cierpienie duchowe i udręki. Często tym cierpieniem jest brak akceptacji ze strony innych, czy nawet odrzucenie. Te wszystkie rzeczy stają się powodem trudnych sytuacji w naszym życiu. Często są powodem cierpienia i to bardzo dużego. Niemniej jednak w tym przypadku Nie mamy zazwyczaj trudności w odnalezieniu źródła tych cierpień i udręk duchowych. Są one bowiem widoczne. Czasem jednak trudno jest zrozumieć postawę tych ludzi, którzy poprzez swoje postępowanie są przyczyną cierpienia. Łatwiej jest zrozumieć tych, którzy robią to w sposób nieświadomy. Gorzej jest w przypadku działania celowego. Drugim źródłem cierpienia i trudności jesteśmy my sami, a więc nasze życie, a przede wszystkim nasze wnętrze. Życie każdego z nas odbywało się pośród konkretnych wydarzeń. Układało się ono bardzo różnie. Na pewno było wiele takich momentów w tym życiu, które przyniosły ból i zranienia. Często żyjemy z tym wszystkim i nosimy to w sercu, ciągle rozpamiętując to wszystko. I to rodzi nowy ból, nowe cierpienia i udręki. A zarazem staje się powodem lęków, zahamowań i zamknięcia wobec Boga i ludzi. Zamknięci w sobie, nie potrafimy wyjść poza ten magiczny krąg. Brak nam zrozumienia siebie, brak dopatrzenia się źródła lęków i zahamowań. Cierpimy i dlatego buntujemy się w środku, awanturujemy się ze sobą, z Bogiem, zazdrościmy innym, bo jemu się udało, bo ona nie ma problemów, żyje radośnie i tak dalej. I tak sami robimy problemy tam, gdzie ich nie ma, a te, które są, podnosimy do rangi tragedii. Dramatyzujemy, więc cierpimy i jest nam po prostu źle. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze działanie złego ducha, który nas kusi, wykorzystując nasze wady i przyzwyczajenia. Jeśli nie uświadamiamy sobie, że zły duch nas kusi, to uleganie pokusom prowadzi do jeszcze większego zła i cierpienia czy trudności, a czasem nawet do rozpaczy ze strony człowieka, który będąc zaplątany w tę całą kotłowaninę myśli, pragnień, bólu i cierpienia, czuje się bezsilny i rezygnuje z walki, poddając się całkowicie działaniu zła. Aby sobie pomóc w takich sytuacjach, to trzeba przede wszystkim być świadomym faktu, że działa w nas dobro i zło. Trzeba zatem być świadomym tego, co dzieje się w naszym wnętrzu, skąd biorą się te wszystkie lęki, zahamowania i obawy. Trzeba wreszcie sięgnąć po pomoc kogoś doświadczonego, kto w chwilach szczególnie trudnych, kiedy czujemy się bezsilni, pokaże nam drogę wyjścia, który wskaże promyczek nadziei i koniec udręki i cierpienia. Trzecim źródłem, z którego wypływa cierpienie, to sam Bóg. On bowiem dopuszcza cierpienie w życiu człowieka. Pan Bóg działa zawsze za pośrednictwem jakiejś przyczyny, a więc może zadziałać przez ludzi, wydarzenia. Może też zadziałać przez sytuację, w jakiej znajduje się nasze wnętrze. Bóg może też zadziałać w sposób bezpośredni, dotykając duszę i zsyłając strapienie. Jednakże trzeba od razu powiedzieć, że Pan Bóg nie jest tyranem, a więc nie dopuszcza cierpienia, żeby nas udręczyć. Cierpienie, o dziwo, jest znakiem Bożej miłości. Dlaczego? Bo w taki sposób, w trosce o nasze dobro, Bóg chce nas od czegoś oderwać i oczyścić. Chce przeszkodzić nam, niszczyć nasze życie własnymi rękami. Chce nas wreszcie do czegoś przygotować. W jaki sposób działa Pan Bóg? Pan Bóg obnaża, ale po to, aby przyodziać. Ten sposób działania polega na tym, że dwie operacje dzieją się jednocześnie. W tym momencie, kiedy Bóg odziera człowieka z czegoś, jednocześnie będzie go w coś innego przyodziewał. I tak będzie postępował Bóg aż do ukończenia swego dzieła. Z czego Pan Bóg obnaża? Otóż Bóg odziera nas z tego, co ludzkie, co nie jest po myśli Bożej w nas. Jednakże człowiek skupia się wtedy na stracie, na tym, że musi się trudzić, aby wzrastać, że stary człowiek musi umierać. A tymczasem Pan Bóg, odzierając człowieka z czegoś, w coś nowego go przyodziewa, czyli w to, co jest po myśli Bożej. I taka operacja dokonuje się na wszystkich poziomach ludzkiego życia. Na przykład rozum. Często myślimy po ludzku, a Pan Bóg chce, abyśmy w myśleniu uwzględniali wartości Ewangelii. Wola często działa pod wpływem motywacji egoistycznych. Oczyszczona pragnie tego, czego Bóg chce dla człowieka. Pragnienia, które stają się często ambicją, oczyszczone zaczynają być pełne dążeń do osiągnięcia czegoś więcej niż to, co dotykalne. Modlitwa, która często jest odrabiana jak pańszczyzna, albo jest szukaniem pociech, oczyszczona staje się spotkaniem z żywą osobą Boga. Praca, często szukamy tutaj tylko realizacji siebie, a nie dobra wspólnego. Kontakty z ludźmi. Ile tutaj nieuporządkowanych spraw, ile szukania ciepełka, wykorzystywania innych. Oczyszczone uczą otwarcia na drugiego jako osobę i bezinteresowności w relacjach. Przeszłość, przyszłość, ile tutaj ludzkiego lęku czy niepewności, zbytniej troski o siebie, a trzeba nam przecież zaufania. Jeśli człowiek zechce wniknąć w to Boże działanie, to zrozumie ideę Boga i nie zatrzyma się tylko na bólu, który rodzi się z odzierania nas z tego, co ludzkie, ale zauważy, że Pan Bóg wchodzi w jego życie, aby ono stało się wartościowe i aby człowiek się rozwijał. Ten rodzaj Bożego działania jest jak skalpel, który z jednej strony zadaje ból, bo tnie organizm, ale jednocześnie, z drugiej strony, usuwa chorą tkankę i w ten sposób ratuje organizm ludzki przed wyniszczeniem. Bóg daje człowiekowi różnego rodzaju próby. Pan Bóg jest podobny do artysty, który chce wydobyć z człowieka swoje dzieło. I tak jak każdy człowiek artysta ma dwa cele, aby wyzwolić z określonego materiału konkretny kształt i nadać swojemu dziełu określony poziom artystyczny. Bóg działa więc przez różne doświadczenia i kształtuje człowieka, podnosząc go na coraz to wyższy poziom życia duchowego. Daje różne próby, aby człowiek nie zatrzymał się w pewnym miejscu, twierdząc, jak ten człowiek z Ewangelii, dosyć się już natrudziłem, teraz będę używał. A więc koniec z trudem pracy nad sobą. Doświadczenie próby jest więc pewnym dopingiem, aby człowiek znowu zaczął pracować nad sobą, aby wzrastał. Niezrozumienie takiego doświadczenia niesie ze sobą poczucie osamotnienia, bycia opuszczonym. A więc rodzi się cierpienie. Nie wolno skupiać się wtedy na trudnościach, ale pytać i szukać, do czego to wszystko może mnie doprowadzić. Ponadto doświadczenie próby od Boga pomoże odkryć człowiekowi własną słabość i niemoc działania. To zaś zrodzi w człowieku potrzebę zwrócenia się do Boga z prośbą o pomoc, której szybko doświadczy i w taki sposób umocni się w nim zaufanie do Boga. Trzecia rzecz, jakiej można doświadczyć przez taką próbę od Boga, to wezwanie do czegoś więcej. Nie wystarczy bowiem to, co mamy. Trzeba postępować nieustannie na drodze do doskonałości.
Audycja księdza Edwarda Czaj, jezuity, kończy nasz wtorkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.